Wtorek minęła godzina 13.45, to moment, w którym zwyczajowo przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś moim gościem jest doktor inżynier Piotr Hańczyc. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Panie doktorze, mamy porozmawiać o pierwszym konkursie na grant, który został zorganizowany przez Konsorcjum Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodka Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej, w którym udało się go zwojować, udało się uzyskać grant. No właśnie, żeby zrobić delikatne wprowadzenie do tego, o czym będziemy mówić, ja na dobry początek muszę w ogóle doprecyzować i dopytać temat, o którym będziemy rozmawiać, czyli choroby neurodegeneracyjne.
Zgadza się. Jeśli chodzi o samo zagadnienie chorób neurodegeneracyjnych, to jest to temat bardzo rozwojowy z tego względu, że jest on bardzo ważny społecznie. Mamy obecnie w Polsce, na świecie tendencje, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, tendencje starzenia się społeczeństw, więc problem narasta. Wynika to też może bardziej z kwestii ekonomicznych, ponieważ choroby neurodegeneracyjne są chorobami przewlekłymi, potrafią być i to dla samego pacjenta bardzo uciążliwe latami i dla całej rodziny. Zatem tutaj wymaga się od naukowców, od nas, od specjalistów rozwoju technologii w kontekście wczesnej diagnostyki, wykrywania tych chorób na wczesnym stadium, kiedy jeszcze i pacjent, i rodzina ma szansę zapewnić dobrą opiekę i dobry stan zdrowia potencjalnemu pacjentowi. Tak? Więc grant z inkubatora, który otrzymaliśmy na Wydziale Fizyki wspólnie z moim kolegą profesorem Piotrem Witą, dotyczy właśnie tego zagadnienia, czyli wykorzystywania technologii opartej na laserach, na szybkich impulsach laserowych w celu wcześniejszej diagnostyki, wcześniejszego wykrywania struktur nazywanych blaszkami amyloidu. To są struktury, które właśnie są związane z tymi chorobami neurodegeneracyjnymi i staramy się za pomocą światła przy takich testach diagnostycznych wzmocnić ten sygnał na tyle, wykorzystując silne impulsy lasera, aby być w stanie wykryć te wczesne stadia. Więc to jest technologia, którą chcemy rozwijać w ramach inkubatora, na którą dostaliśmy finansowanie, z czego bardzo się cieszymy i liczymy na to, że nam się to po prostu uda i rozwiniemy to do technologii, która będzie mogła w przyszłości być zastosowana również w próbkach pobieranych od pacjentów.
Muszę jednak poprosić o doprecyzowanie tego stwierdzenia. Oczywiście. Tych chorób neurodegeneracyjnych. To znaczy, że to są choroby... No właśnie, jakie to są choroby?
Są choroby przede wszystkim najsłynniejsze, najbardziej bliskie społeczeństwu i rozpoznawalne. To jest choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Do grupy chorób neurodegeneracyjnych należy jeszcze dużo więcej, jest ich ponad 30, natomiast te dwie są najbardziej uciążliwe społecznie i najbardziej rozpowszechnione, związane właśnie z wiekiem, ponieważ są jeszcze choroby neurodegeneracyjne bardzo mocno związane z aspektami genetycznymi. Ale tutaj skupiamy się bardziej na tym aspekcie obciążającym społeczeństwo i będącym też dużym obciążeniem dla służby zdrowia. Więc Alzheimer i Parkinson to są dwie choroby najbardziej dotykające nas podczas starzenia się.
No mi jeszcze gdzieś mignęła choroba Huntingtona, która też jest, znaczy była, bo ja nie wiem, ciężko mi powiedzieć w tym momencie, jak to wygląda, ale wiem, że kilka lat temu też dosyć głośno się o niej mówiło z racji tego, że no właśnie, są to wszystko choroby, na które tak na dobrą sprawę w tym momencie my no trochę nie wiemy, jak reagować, tak?
Zgadza się, nie wiemy jak reagować i często to pokazują badania kliniczne przemysłu farmaceutycznego. Nie ma za bardzo rozwiązań farmakologicznych na tego typu choroby. Jesteśmy w stanie przy właśnie problemie związanym z diagnostyką, tak? Ponieważ pacjenci często trafiają do lekarzy specjalistów w bardzo późnym stadium, dlatego jakakolwiek terapia inhibitorowa, farmakologiczna może jedynie w bardzo małym stopniu zahamować rozwój tej choroby i regres funkcjonowania naszego mózgu, przez co w zasadzie pacjent już jest bardzo trudny, jeśli chodzi o odratowanie i przywrócenie mu takiego stanu zdrowia, żeby funkcjonował samodzielnie. Dlatego tak jak wspomniałem, później ma to bardzo duże konsekwencje i w wpływ na całą rodzinę i na cały ten proces opieki. Dlatego tutaj też jakby przemysł farmaceutyczny, rozumiejąc problem i nie bardzo wiedząc, w co tak na dobrą sprawę celować leki na przykład na chorobę Alzheimera, też pozostawia takie pole badawcze do tej wczesnej diagnostyki. Więc te leki są, natomiast jakby kiedy je podać, jak je podać, żeby one po prostu były skuteczne, prawda? Więc to jest ta kwestia tutaj, gdzie jest pole do tej diagnostyki. To jest bardzo słabo rozwinięte i mówię to w kontekście świata, tak? Nie mówię tutaj w kontekście lokalnym, ale mówimy o świecie, że jakby mamy nadal za mało informacji, czego szukamy, co tak naprawdę powoduje te choroby neurodegeneracyjne, przede wszystkim chorobę Alzheimera. I szukamy ciągle tego miejsca, tego momentu, gdzie coś zaczyna się dziać złego w organizmie człowieka i żeby to wychwycić, a następnie już właśnie terapią inhibitorową zablokować na tyle wczesnym stadium, żebyśmy jeszcze byli zdrowi i mogli cieszyć się pełnią zdrowia w związku z tym, że te choroby po prostu zostaną odpowiednio wcześnie wykryte i zablokowane.
To tu stawiamy przecinek do rozmowy, wracamy już za chwilę. Cały czas w dzisiejszym Naukoncie moim gościem jest doktor inżynier Piotr Hańczyc. Cały czas rozmawiamy o chorobach neurodegeneracyjnych. Powiedzieliśmy, czym są, powiedzieliśmy, jak to wygląda w tym momencie. Muszę jeszcze zapytać w takim razie, czy w ogóle istnieje w tym momencie jakakolwiek diagnostyka już jeżeli chodzi o te choroby? No bo powiedzieliśmy i to też wybrzmiało na początku tej naszej rozmowy, że no właśnie, pacjenci, którzy trafiają w tym momencie już z takim schorzeniem do lekarza, no to już jest ta późna faza. Czy my w tym momencie już mamy jakieś metody diagnostyczne?
Można próbować oczywiście tomografii komputerowej, tomografii mózgu i tutaj pewne szanse są, jest tutaj rozwój w tej dziedzinie dość mocny ze wsparciem sztucznej inteligencji, różnych algorytmów, które są często dużo bardziej precyzyjne w wychwytywaniu również jakichś drobnych zmian, więc tutaj jest pewna nadzieja i chyba tutaj jest największy rozwój, jeśli chodzi o próby wcześniejszego wykrywania. Natomiast jest to technika też jakby może nie pierwszego wyboru, więc też lekarze niekoniecznie w kontekście diagnostycznym kierują pacjentów na tomografię komputerową, więc tutaj też jest taki aspekt dotyczący łatwości, tak, tej diagnostyki, czyli może tutaj możemy nawiązać odrobinę do sytuacji z COVID, że w każdej chwili można pójść na test diagnostyczny i dowiedzieć się, czy COVID, mamy test pozytywny, negatywny, więc czy COVID jest u nas, czy nie ma. Więc tutaj podobna jest ta sytuacja z naszym inkubatorem, że będziemy chcieli zrobić po prostu taki łatwiejszy test diagnostyczny, żeby pobrać od człowieka próbkę, następnie ją przebadać już w warunkach laboratorium diagnostycznego, a nie jakby tutaj całego pacjenta brać na tomografię komputerową i na cały skan mózgu, prawda? Więc tutaj też jest ten aspekt łatwości zastosowania danej techniki diagnostycznej.
To na jakim etapie jesteśmy w tym momencie? Czy to już się dzieje, czy to jest moment, no właśnie, taki, w którym będziemy próbowali robić to na nieco szerszą skalę, czy dopiero te badania będą, no właśnie, będą powstawały?
Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, także jesteśmy na etapie badań laboratoryjnych. Obecnie będziemy, myślę, współpracować bardzo mocno, iść w kierunku badań diagnostycznych, to jest takich jeszcze statystycznych, wspólnie z lekarzami. Mam nadzieję, że wszystko się powiedzie i współpraca będzie się bardzo rozwijała. Więc to jest nam niezbędne w celu potwierdzenia skuteczności tej techniki, którą zaproponowaliśmy, ponieważ do tej pory niewiele próbek udało nam się od pacjentów przebadać. To nie jest takie proste, trzeba mieć odpowiednie pozwolenia etyczne, żeby badać próbki pacjentów, na co na Wydziale Fizyki niekoniecznie jesteśmy tutaj dobrze przygotowani. Zatem ta współpraca nas tutaj będzie ratować i będziemy się wspomagać Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z jednej strony, z drugiej współpracami z zagranicy, z lekarzami ze Szwecji, ze Stanów Zjednoczonych, I będziemy starali się też unormalizować, tak, tą technikę diagnostyczną, tak, żeby ona miała swoje zastosowanie nie tylko w jakichś lokalnych warunkach, ale właśnie też korzystając z różnych jakichś puli dawek, które są, próbek od pacjentów, które są dostępne nie tylko u nas w Polsce, ale również za granicą.
Naukąt. Cały czas w dzisiejszym Naukącie moim gościem jest doktor inżynier Piotr Hańczyc. Cały czas rozmawiamy o chorobach neurodegeneracyjnych. Rozumiem, że dla środowiska medycznego też jest to bardzo ważne zagadnienie, no bo tak jak pan doktor powiedział, no dla nich ten moment, w którym moglibyśmy tę diagnostykę przeprowadzić wcześniej niż mamy ją w tym momencie lub tudzież jej w ogóle nie mamy, no dla nich też by mógł być to sygnał do tego, jak dalej działać.
Zdecydowanie. Do tego właśnie to jest tak ważne, żeby mieli również nowe różne technologie dostępne do zaproponowania pacjentom i do przeprowadzenia tych badań. Tak? Także u nas może na podwórku lokalnym jest przede wszystkim problem z dostępem do specjalistów i z liczbą specjalistów, którzy mogą zaopiekować się dobrze pacjentem, czy go poprowadzić przez różnego typu badania diagnostyczne. Więc tutaj ta technologia, liczymy na to, że technologia, która będzie łatwa do zastosowania, łatwa do zaimplementowania w warunkach naszego tutaj systemu, będzie bardzo pomocna, tak? Ponieważ lekarze będą mieli więcej czasu na przeprowadzenie większej liczby testów diagnostycznych, a co za tym idzie, będą mieli większą liczbę informacji, żeby udzielić następnie lepszej porady i zaproponować lepszą terapię inhibitorową dla chorób neurodegeneracyjnych.
No a z jeszcze innej strony możemy powiedzieć o tym, że czym więcej badań, tym więcej być może badań ze strony firm i laboratoriów farmaceutycznych, które być może będą w stanie przygotować jakieś odpowiednie, no właśnie, kolejne nowe leki, które zaczęłyby działać już właśnie na tym wczesnym etapie?
Zgadza się, tak. Taki będzie cel, ponieważ technologia, tak jak wspomniałem wcześniej, technologia i rozwój tutaj leków na te choroby jest bardzo zaawansowany, natomiast tak jak mówię, nie bardzo jest celność tych leków, tak? Także bardziej tutaj myślę, że przemysł farmaceutyczny będzie rozważał personalizację różnego typu terapii, a żeby spersonalizować pod kątem konkretnego pacjenta daną terapię, należy mieć dużo danych diagnostycznych, tak? Także ja myślę, że przynajmniej kilka takich technik powinno być dostępnych dla lekarza prowadzącego, który następnie będzie w stanie zaproponować coś pacjentowi, co będzie brało pod uwagę czy aspekt potencjalnego rozwoju choroby, czy historię rozwoju choroby w rodzinie, czy aspekty genetyczne. Także to wszystko jest duża pula danych, którą lekarz będzie musiał przeanalizować, więc tutaj z jednej strony i dostępność informacji dla lekarza będzie istotna i możliwość ich przeanalizowania chociażby z pomocą różnych algorytmów sztucznej inteligencji i tak dalej. To wszystko są aspekty, które będą musiały być w pewnym momencie połączone, więc tutaj będzie trend zmierzający do tego, aby z jednej strony mieć tą diagnostykę popartą twardymi danymi, a z drugiej ta decyzja należąca już do lekarza i pacjenta, jak wykorzystać najnowsze terapie inhibitorowe i jak je ukierunkować pod kątem konkretnego pacjenta.
To muszę na koniec zapytać w takim razie, kiedy ta współpraca ruszy już tak na dobre? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężko nam jest przewidzieć, kiedy faktycznie te prowadzone badania będą miały przełożenie na pacjentów. Mamy pełnię świadomości, że takie badania muszą trwać, że składa się na to też bardzo wiele czynników. Plus oczywiście no, trochę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku te badania będą podążały, ale czy my możemy powiedzieć o tym, kiedy ta współpraca właśnie ze środowiskiem medycznym już na dobre wystartuje?
Współpraca ze środowiskiem medycznym wystartuje, myślę, bardzo szybko. Jesteśmy już po pierwszych wstępnych rozmowach, jest, tak jak pan redaktor wspomniał, bardzo duże zainteresowanie tego typu tematyką ze strony środowiska medycznego. Więc tutaj planujemy bardzo szybko w tym kierunku przejść. Troszeczkę na pewno dłuższy proces będzie wymagało wprowadzenie tej technologii na taki etap, że tak powiem, walidacji, czyli jeżeli już będziemy mieli tą technikę diagnostyczną w takiej postaci, że będzie można ją użytkować w różnych laboratoriach, nie tylko w naszym, na Wydziale Fizyki, wówczas prawdopodobnie będziemy potrzebowali również jakiegoś wsparcia ze strony firmy, większej firmy, która ma większe doświadczenie w tego typu technologiach. Natomiast mogę tutaj spokojnie z ręką na sercu potwierdzić, że środowisko medyczne jest zainteresowane i będziemy to w najbliższych miesiącach już bardzo intensywnie eksplorować w kontekście badań statystycznych i sprawdzania większej liczby próbek, czy to nasze podejście optyczne do wykrywania wcześniejszych stadiów chorób neurodegeneracyjnych jest rzeczywiście możliwe do wykrycia za pomocą naszej technologii.
To my będziemy trzymać rękę na pulsie i próbować dopytywać w momencie, kiedy dostaniemy znak, sygnał, że coś tam więcej się dzieje. Doktor inżynier Piotr Hańczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i trzymajmy wszyscy razem kciuki, żeby powiodła się ta technologia i żeby w przyszłości nam wszystkim się do czegoś przydała.